Rozmawiamy do pierwszej. Odbieramy pierwszy telefon po północy. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Zwróciłem się do Radio Maryja, tak?
Tak, z kim mamy przyjemność?
Zbigniew z Olsztyna.
Prosimy, panie Zbigniew.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca prowadzącego, słucham Radio Maryja od lat. Ostatnio, każdej nocy, dosłownie od godziny 12 do godziny 3. Mam bardzo mieszane uczucia, chociaż bardzo szanuję to radio, z tego względu, że to jest radio, które wskazuje nam prawdę. Ale do kogo ta prawda dociera o tej porze? Trochę mi to zaczyna przypominać to Radio Maryja, taką ścianę płaczu. Proszę mi wybaczyć za takie porównanie. Można się dodzwonić, opłakać, ponarzekać. Tylu ludzi, którzy tyle powiedzieli złego na nasz rząd, na całą sytuację, to chyba w życiu jeszcze nikt tego nie słyszał. Ale co z tego wynika? Czy Radio Maryja wskazuje jakąś drogę, jak z tego wybrnąć? Przecież Kościół to my. Kościół zawsze bronił narodu. Czy nie można by bardziej docierać do ludzi, chociażby poprzez niedzielne kazania? Nie rozumiem. Gdyby się zdarzył ktoś taki jak ksiądz Popiełuszko, długo by nie pożył. Ale gdyby to było na przykład w formie listu biskupów, to wszystkich nie powieszą. Czy to, co się dzieje w naszym kraju, nie uświadamia ludziom, że nas po prostu mordują? Ja jestem starym człowiekiem, schorowanym. 6 razy leżałem na serce. Wiem, że takie rozmowy są posłuchiwane i że mogę być namierzony, ale ja się już tego nie boję. Miałem do czynienia przez 30 lat jako pracujący w lotnictwie wojskowym z różnymi katastrofami. Początkowo wierzyłem, że to jest katastrofa. Dzisiaj dla mnie to jest jawne morderstwo. Nie uwierzę, że generał Potulicki popełnił samobójstwo Andrzej Leper. Jak można zmienić dzisiaj ten system, który nad nami panuje? No na pewno nie tym, co redaktor proponuje na kolanach pokojowym, wesołym marszu. Mieliśmy takie manifestacje, wiele ich było. Pielęgniarki, które bezbronne zostały spałowane przez policjantów, a potem oni też protestowali. Ostatnio protesty pod Sejmem i manifestacje w sprawie reformy emerytalnej. I co? Nic się nie stało. Szykowali się, a potem odbój, idziemy do domu. Podobno manifestacja miała miejsce pod Pałacem Prezydenckim, kiedy Bronisław Komorowski tak samo zignorował naród i podpisał umowę. Celowo mówię Bronisław Komorowski, a nie prezydent. Bo dla mnie prezydentem nie jest człowiek, który przysięgając narodowi działa na niego niekorzyść. Manifestacja moim zdaniem i wszystkiego rodzaju historie, które zmieniały systemu, świadczą o tym, że nie na kolanach, niech się władza boi i niech się boi, że może wśród tej manifestacji znajdzie się jakieś kościuszko, który każe postawić kosy na sztorc. To nie musi być krwawa rewolucja. Ale niech ci panowie, tak jak Dudek czy inni przewodniczący związków, mający ciepłe posadki, zorganizują strajk generalny, tak jak ma to miejsce w Grecji, jak ma to w Hiszpanii. Była taka okazja. Mieliśmy euro u nas. Mógł się cały świat dowiedzieć, dlaczego Polska jest niezadowolona. Nic się nie stało i tak będzie dalej. Partia żadna nie wygra. Za 2, 3, 4 4 lata, w następnych wyborach, w następnych, nie będzie już co wybierać. Bo potomek Wehrmachtu sprzeda Polskę dla Angeli Merkel do końca. Jeżeli nie zrobimy nic i Radio Maryja w tym zakresie nie wskaże nam drogi, to Polski już nie ma. Przykro mi, że takie słowa muszę mówić, ale to są chyba szczera prawda i takich słów jeszcze nie słyszałem. Mam nadzieję, że wiele ludzi to usłyszy i wnioski z tego wyciągnie. Niech będzie pochowany Chrystus Maria Dziewica z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Zbigniewie, do tej ściany płaczu włożył Pan karteczkę ze swoją intencją, ze swoim też ubolewaniem. Miejmy nadzieję, że ono zostanie wysłuchane, zauważone. No z jednoczesnym też takim gorącym apelem, że Radio Maryja nie jest jedynym antidotum i jedynym sprawcą, który może nas poprowadzić, jeżeli my sami siebie nie poprowadzimy. Ale ponieważ dzisiejszym gościem jest wybitna postać, redaktor Rafał Ziemkiewicz, więc panie redaktorze.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Nie wiem, jak mam powiedzieć. No ja w jakimś sensie podzielam ten ból, który pan Zbigniew wyraził. Natomiast jednak patrzę na to inaczej. No nie mogę się zgodzić z czymś takim, że pokojowe działania nie mają sensu. To co, mamy jakieś bomby podkładać? No niech pan Bóg broni. W ogóle nie mówmy takich rzeczy, bo to jest... rozumiem, że była to przenośnia z tymi kosami na sztorc, ale to nie jest tak. Nie jest tak, że te działania nie mają sensu, że one nie przynoszą rezultatu. Władza się boi, to jest najlepszy dowód. Najlepszy dowód jest to, że boi się na przykład, żeby na multipleksie była telewizja, w której potencjalnie choćby może się rozlec inny głos niż czy inny obraz może zostać pokazany niż ten, który został w jakichś młynach propagandowych wytworzony. No nie jest tak, że jak się manifestacja rozejdzie i nie osiągnęła celu natychmiast, to znaczy, że nic nie osiągnęła, bo sam fakt, że ludzie przyszli, że się policzyli, że się zobaczyli, już jest jakąś tam kolejną cegiełką, takim kolejnym budowaniem. A jednak... pesymizm jest, no może za dużo powiem trucizną, ale jest czymś, co szkodzi, bo odbiera siły. Ja nie nawołuję do jakiegoś łatwego, optymistycznego, takiego głupkowatego optymizmu, bo jest coś takiego wmawiania sobie, a na pewno będzie dobrze. Ale staram się w tym wszystkim, co piszę i w tym wszystkim, co mówię, pokazywać, że zawsze gdzieś tam odrobinę kropla drąży skałę, zawsze odrobinę posuniemy rzeczywistość do przodu. Każdy troszeczkę może to zrobić i naprawdę te wszystkie starania się składają w jakiś skutek. No, taki skutek wszystko nas przybliża do tego celu zamierzonego. Pewnie chciałoby się, żeby było więcej tych działań, pewnie chciałoby się, żeby były skuteczniejsze, pewnie by się chciało, żeby było więcej mediów, w których się takie rzeczy mówi, nie tylko między 12 a 3 nad ranem, ale no to cóż, no to róbmy co możemy, żeby ich było więcej.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przemek z Poznania. Ja chciałem jeszcze odnieść się do jedności, o której też było trochę mowa i w ogóle tego podejścia do tego, co tutaj była mowa między innymi o prawicy. Proszę zobaczyć, że w ogóle zdefiniowanie prawicy jest trudne i jest ogromna dezorientacja wśród ludzi, ponieważ oprócz partii, oczywiście te, które są w parlamencie, czyli tam Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, poza parlamentem jest Polska, jest najważniejsza, jest Unia Polityki Realnej, która też jest Prawica Rzeczypospolitej, jest również Kongres Nowej Prawicy Korwin-Mikke i tych, że tak powiem, ludzi, którzy odwołują się do prawicy, jest mnóstwo. Jest ONR, który też w jakiś sposób, też się tam gdzieś w jakiś sposób mniej lub bardziej organizuje. I to według mnie też jest przyczyną tego, że ten ruch wolnościowy, ruch związany z Kościołem katolickim jest po prostu porozrzucany, każdy ma swoje interesy, każdy chce, że tak powiem, po swojemu, nie ma jakiegoś takiego głównego fundamentu, gdzie by po prostu ci ludzie potrafili się w jakiś sposób dogadać, każdy, że tak powiem, odrzuca jeden drugiego. No i to, że tak powiem, jest jedna, według mnie jedna z głównych przyczyn, tych różnic. Natomiast oczywiście cała media, cały ten system, który panuje, oczywiście on też ogranicza system demokratyczny, wiadomo, jest finansowanie też partii, tak więc to jest cała, że tak powiem, jest stworzone, cały system praktycznie już się powoli domyka do tego, żeby tą wolność ograniczyć. No i oczywiście jeszcze jest Unia Europejska, która też w dużej mierze powoli, już był teraz też jakiś, słyszałem, gdzie był pan Buzek, pan Wałęsa, gdzie chcą Stany Zjednoczone tworzyć, tak więc Europy, tak więc to też jest tworzenie nowego porządku, który, że tak powiem, no, w dużym stopniu może pozbawić, tak jak pan wcześniej tutaj mówił, że to jest w zasadzie tylko takie ściana płaczu, ale no ja jakąś jeszcze mam nadzieję, że to się jesteśmy w stanie z tego wybrnąć. Ja jedynie mam jeszcze takie pytanie do pana Rafała, czy ta grupa publicystów, która jest po stronie, powiedzmy, całego ruchu wolnościowego, ona też w jakiś sposób się organizuje, żeby po prostu wymieniać między sobą te myśli, no i w jakiś sposób, w bardziej taki zorganizowany również sposób, przedstawiać jak największej ilości osób te idee, bo to w zasadzie chodzi o to, żeby ludzie te idee poznawali i żeby po prostu przekonywali się w końcu do nich, że one będą wartościowe dla Polski. To tyle i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Przemku.
Bardzo serdecznie dziękuję za pytanie, panie Przemku. No nie chcę się wdawać takie, bo to może zanudzić słuchaczy, co to właściwie jest prawica, gdzie ja powiedziałbym, że u nas te pojęcia są używane tak bardzo, bardzo sobie luźno, ale mniej więcej instynktownie rozumiemy, że tak prawicowymi przywykło się w Polsce nazywać te siły, które dążą do wymiany elit. Można to tak powiedzieć. Elit w takim sensie technicznym. To znaczy mamy taką jakby część sceny politycznej, która powstała na fundamencie okrągłego stołu, czyli na pewnym dokooptowaniu do ludzi, którzy rządzili PRL-em, części ówczesnej opozycji, doradców przede wszystkim, tych, którzy byli Lecha Wałęsy, tego kręgu Lecha Wałęsy i jego doradców. No i mamy taką część sceny politycznej, której wspólnym mianownikiem jest to, że chcą zmiany, chcą budowy nowego porządku. Ja to nazywam właśnie dekonstruowaniem tego państwa postkolonialnego, w którym widzę przyczynę naszych nieszczęść. No i tak się, powiedzmy, identyfikuje. Czy to nazwiemy prawicą, czy to powiemy o... Ja raczej używam określenia, że jestem dziennikarzem opozycyjnym albo że jestem dziennikarzem konserwatywnym, bo to chyba bardziej znaczy. Jak zwał, tak zwał. Że jest dużo takich organizacji, to może być naszym plusem, że one ze sobą nie współdziałają. To jest problem, niestety. I to jest może brak jakiejś takiej, nie zdołaliśmy wypracować takiej struktury, która by te wszystkie wysiłki łączyła ze sobą, jak to się modnie dzisiaj mówi, agregowała je i nadawała jakiś wspólny kierunek. No ale mam nadzieję, że to jakoś powoli się będzie zrastać i te wszystkie starania jakoś się nawzajem będą wspierać, w tym również starania publicystów. Bardzo ciekawy wątek pan poruszył z kwestią Unii Europejskiej, bo to jest taka rzecz, o której warto rozmawiać, może trzeba osobno taki temat, że ja tylko zasygnalizuję, że ja, tak jak tutaj mówiłem, jestem przekonany, że właśnie pewien przełom, który się zbliża i pewna zmiana naprawdę wiąże się z faktem, no, że ta idea zbankrutowała i jakby zbankrutował ten pomysł na Unię Europejską, który istniał. Ja też oglądałem te występy, o których pan wspominał w Sopocie. No to koszmar. To było po prostu kompletna pustka, kompletny bełkot, kompletna nowomowa, jak jakieś dawne plena partii to i transmitowane z Moskwy. I to jest jedna sprawa, że tam nie ma pomysłu. Oni nie wiedzą, co zrobić z kryzysem w strefie euro, nie wiedzą, co zrobić z tą wspólną walutą, nie potrafią jakoś z tego wszystkiego wybrnąć, nie są wcale mądrzejsi, bo Polacy sądzili, że tam jest cała mądrość tego świata i trzeba ich słuchać, a powoli to jednak do Polaków dociera, że to nie jest wcale takie mądre, ale ten proces niesie za sobą jakby dwa skutki, dwojakie skutki. Szanse i zagrożenie. Szanse, no to chyba tam za bardzo nie muszę rozwijać, że pewne pomysły na jakie państwo federacyjne narzucone, właśnie nie federacyjne, tylko jakieś superpaństwo europejskie, czyli na takie używanie siły unijnej do narzucania pewnej rewolucji obyczajowej, jakiejś wizji takiej kolejnej, po bankructwie komunizmu, kolejnej takiej neomarksistowskiej utopii, no to w tym momencie ta siła słabnie, jeżeli nie przestaje istnieć, kiedy integracja europejska się zatrzymuje, rozsypuje. Zagrożenie jest takie, że w tym momencie, kiedy już jesteśmy otwarci, już jesteśmy w tej strukturze, a jednocześnie nie mamy sprawnie funkcjonującego państwa, stajemy się obiektem ekspansji kolonialnej, po prostu zupełnie już nieskrywanej, nawet nie motywowanej żadną ideologią, tylko po prostu zwykłej eksploatacji. Ponieważ firmy europejskie, które muszą zarabiać pieniądze, będą to robić naszym kosztem, będą maksymalizować zyski naszym kosztem, wyprowadzać zyski do centrali. To obserwujemy w tej chwili w bankach. W ogóle to nawet sam pan Boni zauważył, że staliśmy się, minister w rządzie Donalda Tuska przecież, że staliśmy się przestrzenią neokolonialną. Tak koncerny nas traktują, w jego wypadku, w jego wypowiedzi chodziło o informatyczne koncerny. Że jednocześnie no, nie umiemy się przed tym bronić, czy nie próbujemy się przed tym bronić, to jest sprawa bardzo, bardzo dla nas niebezpieczna. A jednocześnie, skoro się rozpada ten projekt integracyjny, no ta Europa wraca w takie kolejne koncerty mocarstw. Więc znowu ta polityka państw, imperialna polityka państw narodowych, oczywiście dla nas szczególnie tutaj istotna jest polityka niemiecka. No to są takie rzeczy, które wymagają sprawnego państwa polskiego. A sprawnego państwa polskiego w tej chwili nie mamy. I mówiłem o tej optymistycznej części, tak? Rozpad tego mitu Europy jako rogu obfitości i miejsca wielkiej mądrości rozbetonowuje troszeczkę układ, czy jakby powiedzieć, zdejmuje ten czar z Polaków, ten taki chocholi taniec, jak w Weselu Wyspiańskiego. Ale to też trzeba zauważyć zagrożenie, przeciwko któremu, żeby się obronić, czasu mamy, no trochę mamy, mam nadzieję, że go wykorzystamy.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz naszym gościem. Kolejny telefon. Halo? Halo?
To ja jestem. Halo?
Prosimy o przedstawienie się.
Jestem Elżbieta z Wrocławia.
Prosimy, Pani Elżbieto. Jeżeli jest taka możliwość, więc prosimy troszeczkę głośniej.
Głośniej. No więc tak. Te uwagi pana Ziemkiewicza dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, muszę powiedzieć, poruszyły mnie do głębi. I może mam taką propozycję dla pana Ziemkiewicza, jako że najłatwiej jest stanąć z boku i krytykować. Niech pan Ziemkiewicz, tak mu zaproponuje, założy taką partię jak Jarosław Kaczyński. I ona sobie pożyje tyle lat, ile żyje partia Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy będzie miał praktyczne spostrzeżenia, prawda? I niech dyskutuje. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to ja mam pytanie do pana Ziemkiewicza. Otóż 10 kwietnia 2010 roku był pan w studio. jak komentowano to, co się działo, co się stało w Smoleńsku. I wtedy pan powiedział tak, no ja dokładnie nie powtórzę, ale sens tej wypowiedzi był taki, że i tak ten samolot, czy tam prezydent ma o wiele gorzej niż Narutowicz, bo Narutowicza zabili. No mi się wydaje, że od kogo jak od kogo, ale jeżeli od pana, to można by było oczekiwać trochę bardziej przemyślanych komentarzy wtedy. Ja bym chciała, żeby pan powiedział mi, dlaczego pan powiedział, że Narutowicz miał gorzej, ponieważ Narutowicza zabili. Ja tego nie mogę zrozumieć i te słowa cały czas mi, że tak powiem, ja je słyszę. Ja je słyszę, jak tylko zobaczę, że pan Ziemkiewicz albo widzę, że coś tam napisał, to od razu mi się tam to przypomina. No i...
Dziękujemy, panie Elżbieto. Dziękuję. Głos panu redaktorowi.
Panie Elżbieto, ja też nie rozumiem, bo ja takich słów nie powiedziałem. Nie wiem, skąd to się pojawiło, jakieś musiało nastąpić jednak. Albo mnie pani pomyliła z kimś, albo pani pomyliła moje słowa, bo ja 10 kwietnia nie byłem w studiu telewizyjnym. Jedyny moment, kiedy byłem w studiu telewizyjnym, byłem ze Stanisławem Janeckim w dniu, już nie pamiętam w tej chwili, kiedy to było dokładnie, w dniu, kiedy zwłoki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego sprowadzono do Polski i z lotniska ten kondukt jechał do Belwederu. Nie, przepraszam, do pałacu Namiestnikowskiego. W Pałacu Prezydenckim było potem wystawienie ich. I rzeczywiście wtedy byłem w studiu telewizyjnym i rzeczywiście przywoływałem ten moment konduktu żałobnego prezydenta Narutowicza. I przywoływałem ten wiersz Juliana Tuwima. W kontekście takim, zresztą też wtedy i Marcin Wolski napisał, bo to jakoś te momenty się kojarzyły, napisał taki, też taki wiersz, no bardzo był głośny potem. Natomiast nie przypominam sobie, że padało takie określenie, że Narutowicz miał lepiej czy coś, no to było, to był moment bardzo poruszający, więc oczywiście mogłem się jakoś wyrazić niejasno. Wydaje mi się, że to jest gdzieś w internecie, ten komentarz, który żeśmy wtedy tak dość na bieżąco improwizowali. Ja pamiętam ten moment, on był bardzo oczywiście dziwny, bo myśmy tam zostali zaproszeni z zupełnie innej okazji. Znaczy mieliśmy mówić o czym innym, nagle się okazało, że jest właśnie, jak weszliśmy do studia, że ktoś tam nie przyjechał, kto w ogóle miał być, a w ogóle okazało się, że właśnie jedzie kondukt prezydencki, taki zresztą niezgodny z prawem, bo zwłoki prezydenta powinny być wiezione na lawecie armatniej, tak było w Krakowie, a w Warszawie tego nie dopatrzono, no ale to już tam był szczegół i tak to komentowaliśmy, jak potrafiliśmy. Jeszcze był prowadzący wtedy w telewizji szalenie chory, zakatarzony, który właściwie nic nie był w stanie wydusić z siebie, tylko dawał nam znaki rękami, żebyśmy coś mówili ze Staszkiem. Mówiliśmy o Lechu Kaczyńskim, o jego koncepcji politycznej, o tym, co... dlaczego powinien być, co powinno być najbardziej pamiętane z niego, ale takich słów zupełnie sobie nie przypominam, więc nie wiem, no musiałbym to przesłuchać, skąd się to pojawiło, bo może jakoś się wyraziłem niejasno, może pani to jakoś tak zapamiętała w dziwny sposób. Co do Prawa i Sprawiedliwości i zakładania przeze mnie partii, ja nie zamierzam zakładać partii, ja wyraziłem swoje stanowisko dość jasno, jestem jednym z ludzi, którzy chcą mieć w Polsce skuteczną, dobrą, prawicową partię, która nie tylko będzie miała rację, ale będzie w stanie wygrywać. No i uważam, że te sprawy są źle zarządzane i właściwie nie mam nic do dodania do tego, co pisałem wcześniej. Jak powiedziałem, co mówiłem wcześniej i co piszę, jak ja rozumiem, powiedziałem, rozumiem te emocje, rozumiem, że dla wielu ludzi Jarosław Kaczyński to jest przede wszystkim człowiek, który jest atakowany bardzo nikczemnie za to, że głosi nasze poglądy, nasze przekonania, że tę tożsamość reprezentuje polską. Na dodatek jeszcze wzmacnia te emocje to, że on jest bratem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który w opinii coraz większej grupy Polaków został zamordowany, a co najmniej padł ofiarą karygodnej zmowy dotyczącej organizacji lotów, bałaganu, niedociągnięć i rozmaitych tego typu win konkretnych osób i doskonale rozumiem te emocje, ale to mimo wszystko uważam, że bezkrytycyzm, zbijanie w takich naprawdę grubych czasami przewinień, które Prawo i Sprawiedliwość popełniło argumentacją, to załóż se pan własną partię, nie jest właściwą drogą. No, mógłbym dużo mówić, nie chcę już tego wątku ciągnąć, bo jakoś tak wyszły nam rozmowy niedokończone o Jarosławie Kaczyńskim, ale może gdzie o tym? Może i tak, może gdzie o tym rozmawiać, jak nie tu, prawda? Bo to jest właśnie to miejsce, gdzie o tym należy rozmawiać. I jednak polecam przypomnieć sobie pewne sprawy, że z dziennikarzy prawicowych z telewizji wyrzucało Prawo i Sprawiedliwość. Misję specjalną. Anitę Gargas, Tomasza Sakiewicza wyrzucono z Telewizji Polskiej za to, że pokazali film o Jaruzelskim, pokazujący prawdę o Jaruzelskim. I kto ich wyrzucił? Jaki polityczny deal za tym był? Ja wiem jako dziennikarz, o co chodziło. Dlaczego się PiS sprowadził do roli tego, że interesy SLD-owskie wtedy realizował w telewizji. Ale to tak się kończy, jeżeli mamy taką sytuację całkowitego oddania wódzowi, to potem wódz robi jakieś takie rzeczy i nie musi się z tego tłumaczyć, bo jest nic się Polacy nie stało. A może no trzeba się tłumaczyć. Roman Dmowski, o którym tu ciągle mówię, bo trochę reklamuje te swoje myśli nowoczesnego NDK, opisał wyraźnie, że właśnie taki jest warunek skutecznej polityki polskiej, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polacy rozumieli politykę swoich przywódców. Ta polityka musi być oparta, musi być w szerokich masach polskich oparta. Ona musi być zrozumiała. A jeżeli ja jako wyborca kompletnie nie rozumiem postępowania swojego przywódcy, to znaczy, że ten warunek podstawowy jest niespełniony. A tutaj uważam, Roman Dmowski trafił w sedno, to musi być spełnione. Jeżeli polityka polska ma być skuteczna, to musi być to taka polityka polska, żeby ci Polacy, którzy głosują na jakiegoś polityka, potem rozumieli, co on robi i dlaczego on to robi. A jeżeli zawiera jakieś kompromisy, to co na tym zyskujemy, co odkładamy na później, jakie są granice tego kompromisu.
Ponieważ pani Elżbieta mówiła, kierując te słowa tak jakby troszeczkę z boku, niby do pana redaktora Rafała Ziemkiewicza, niby troszeczkę do mnie, bo drugą kwestię wprost kierowała do pana redaktora. Pierwsza to tak z boku troszeczkę, gdzieś pomiędzy nas tutaj była postawiona. To należałoby też zwrócić uwagę na to, że taka argumentacja też bardzo często idzie od pierwszego ministra. Zrozumcie mnie, jak mi ciężko jest być premierem w sytuacji, w której znajduje się ojczyzna. Nie tak łatwo jest być premierem. No, czasem brakuje tego, o czym mówiła pani Elżbieta. I bądźmy ostrożni, moim zdaniem, z taką argumentacją. Ktoś jest premierem i wymaga się od niego postaw godnych premiera. Ktoś jest przywódcą partii i wymaga się od niego postaw godnych przywódcy partii. I nie jest krytykanstwem, gdy wymagam tego, co ma podstawy moich wymagań, a czasem nawet i usprawiedliwionych roszczeń względem, jak tu przed chwileczką słyszeliśmy, premiera. I starajmy się, gdy rozmawiamy na antenie Radia Maryja, nie mówić tak niepersonalnie, gdzieś tam z boku, gdy kierujemy swoje uwagi. To nie chciałabym zapytać pana redaktora, tylko wprost pytajmy. Skoro jest przy mikrofonie, to niech te słowa tyczą się go bezpośrednio. Czy to słowa, z którymi się nie zgadzamy, czy też słowa, które są polemiką, czy też potwierdzeniem tego, co mówi. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Czy ja oczekuję, czy już jestem na antenie?
Jest pani na antenie, prosimy o przedstawienie się, witamy.
Wanda z Krakowa,
Szczęść Boże.
Wydaje mi się, że gdyby przywódcy partii i ruchów społecznych, na przykład panowie Marek Jurek, alfabetycznie mówiąc Jarosław Kaczyński, Korwin-Mikke, Zbigniew Ziobro, utworzyli może nie partię, ale ruch społeczny, na przykład nazwijmy Polska Wolna i Chrystusowa, i opracowali program wspólny rządzenia Polską pod władzą Chrystusa, eliminując z programów to, co dzieli. Można się też oprzeć na pana redaktora pracy, pana redaktora Zimkiewicza. Może by na czele, być może trzeba by było postawić potem jedną osobę. Czy to drogą głosowania, to ja już szczegółów nie wiem. Jeszcze właśnie raz chcę powiedzieć. Może to jaki byłby ruch społeczny, Polska Wolna i Chrystusowa, żeby panowie powoli doszli jakoś do konsensusu w tej sprawie. No właściwie taka myśl, chciałabym taką myśl przekazać.
Pani Wando, pytanie, co mamy z tym zrobić? Czy w trójkę piszemy do tych przywódców partii, czy jakie są realne szanse?
No, ktoś to by musiał, znaczy ja w tej chwili poddaję myśl, żeby to dotarło do tych panów, co oni na to.
Bardzo dziękuję pani Wando. Jak będę miał okazję się spotkać z którymś z polityków, to oczywiście przekażę. Chociaż ja myślę, że to politycy wiedzą. Przecież my się tak trochę drepczemy w kółko. No, to już był ten pomysł, tak? Już był ten ksiądz Maj taki stworzył taką inicjatywę, to potem nazwano konwentem świętej Katarzyny. To wyszło groteskowo, a miało wyjść właśnie poważnie, żeby ci przywódcy się dogadali. Był moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było partią znacznie szerszą, bo jakoś tam się mieścił i Marek Jurek, mieścili się tam i inni, których teraz nie ma, już nie mówiąc o tym, że mieścili się ci, którzy są teraz w Solidarnej Polsce i w Pejotenie, albo już w ogóle ich nie ma. No i gdzieś to wszystko poszło w kierunku niedobrym. Ja już tak oczywiście bardzo bym chciał, żeby to pani marzenie się spełniło, ale skoro ono się nie spełnia od strony przywódców, to ja myślę, niech ono się spełnia od strony, od dołu, tak, od naszej strony. Niech taki szeroki ruch się tworzy na dole wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkim ludzi, którzy chcą Polski wolnej, którzy chcą Polski katolickiej, przynajmniej kierującej się wartościami katolickimi, bo tak rozumiem katolickiej, bo nie ma to oznaczać jakiejś formy państwa wyznaniowego przecież, czy zaprzęgania Kościoła do polityki, bo Kościół ma swoją wizję. Wszyscy ludzie, którzy tego chcą, albo przynajmniej po części się z nami zgadzają, powinni być zachęcani, żeby w taki ruch gdzieś tam na swoją miarę tworzyć.
Radio Maryja, halo, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Beata z Sopotu. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Chciałam jednak powiedzieć pewne gorzkie słowa. Po pierwsze, nasz wspaniały prezes Jarosław Kaczyński, mało brakowało, by został zamordowany w Smoleńsku, ponieważ taki był plan i go wykonano. Dzięki temu, że jego matka była bardzo chora, przeżył, żyje i nam przewodzi. Także rozumiem, że popełnił błędy, wiem jakie, może nie wszystkie, jednak uważam, że jest to wspaniały człowiek. Jest to człowiek, który zebrał wiele milionów ludzi, również za granicą, Polaków mieszkających i w Polsce. I jest on prawdziwym przywódcą. Niepotrzebny jest nam nikt inny, młodszy, mniej doświadczony, być może nie rozumiejący spraw polskich, być może ktoś, kto tego wszystkiego nie wie tak dobrze. Także to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o platformę okupacyjną, to oczywiście faktem jest, że Polska została wybebeszona gospodarczo, została zniszczona kulturowo, w tym oczywiście mam na myśli edukację i teraz następuje następne wybebeszenie duchowe. To się już stało, jeśli chodzi o krakowskie przedmieście i zapędzenie krzyża do świątyni. Więc mam tu taką propozycję, żeby nasz prymas wyszedł z Gniezna i przyniósł ten krzyż na krakowskie przedmieście, bo ja rozmawiam tutaj z ludźmi, oni nawet nie wiedzą, jak się nazywa prymas Polski. Po prostu nie znają jego nazwiska, nie znają jego imienia. Jego nie ma, on po prostu nie istnieje. Prymasie, błagam cię, wyjdź z krzyżem do Polaków, dlatego że my potrzebujemy prymasa, który to zrobi. Jeżeli nie możesz, nie potrafisz lub nie chcesz, to podaj się do dymisji, niech przyjdzie inny, który weźmie ten krzyż i który stanie. Dlatego, że taki ktoś jest nam teraz w Polsce potrzebny, bo Polski już nie ma i wszyscy o tym wiemy. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani Beato, cieszymy się. A z drugiej strony ja to osobiście troszeczkę się martwię, że chyba, że tak ma być, może pan redaktor tu jakoś też oświeci mnie i moje patrzenie. Z jednej strony cieszę się, z drugiej strony to się martwię, że Radio Maria stało się taką amboną, z której apelujemy jednocześnie do przywódców wszystkich partii, do prezydenta, do premiera, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do przewodniczącego Solidarności i jeszcze apelujemy do prymasa, jak gdyby nie można było się do nich odezwać bezpośrednio.
No ale taka jest rola mediów, proszę ojca, żeby ten kontakt również w drugą stronę szedł, tak? To znaczy, że nie byśmy nie tylko my w mediach przywódców słuchali, ale i żeby oni nas usłyszeli. Także pani Beato, jeśli chodzi o sprawę przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, to już nie podejmuję, bo właściwie wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, powiedziałem, a pani argumenty szanuję. Jak powiedziałem, nie robię tu jakiejś irredenty przeciwko nim, tylko nawiązuję do działań, tylko nawołuję do to chyba to już mówiłem, ale ja powtórzę, mam takie, odkąd wróciłem z Ameryki, zachwycony kompletnie tym, że w mentalności amerykańskiej jest takie przekonanie, że 4-5 godzin w tygodniu trzeba poświęcać na pracę społeczną, bo się inaczej nie jest szanowanym obywatelem. To moim największym marzeniem jest to, żeby Polacy się nauczyli tego samego. Żeby w Polsce było tak samo. Jest szczęśliwie jeszcze jest taki moment, że nie potrzebujemy życia oddawać za ojczyznę. Natomiast gdyby każdy Polak oddał ojczyźnie 4-5 godzin na działalność, którą sobie sam wybierze, czy polityczną, czy mniej lub bardziej niepolityczną, społeczną, kulturalną, ale po prostu, aby tylko te 4 godziny ojczyźnie oddał, to byśmy naprawdę mogli wrócić do takiego stanu, takiego społeczeństwa tak wspaniale zorganizowanego, pełnego rozmaitych inicjatyw, jaką było społeczeństwo Polski przedwojennej. Bo mało kto dzisiaj o tym pamięta, że międzywojenna Polska po prostu kipiała od takich obywatelskich inicjatyw. Tam się działo niesamowicie dużo. Warte to jest jakiegoś osobnego rozpracowania. No co do omówienia, tak książki, które może by ktoś o tym napisał. Może ja napiszę, jak znajdę czas i siły, bo to bardzo ciekawy temat. Jedna rzecz mnie w pani wypowiedzi jednak budzi mój sprzeciw. Takie kategoryczne orzekanie, że Polski już nie ma, to myślę, że to jest jednak retoryczna przesada. Grzech jest wielki, nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej. Nie pamiętam, który to z naszych klasyków napisał. Jeszcze Polska nie zginęła. Jedno genialne zdanie, które autor naszego hymnu narodowego wymyślił w jakimś natchnieniu wspaniałym, to są rzeczy, z którymi absolutnie nie ma co dyskutować. Oczywiście Polska poniosła straty bardzo duże. Trochę nie oceniam tego tak tragicznie. Na pewno bym nie powiedział, że została wybebeszona czy zniszczona, ale raczej bym powiedział, że ta strata polega na utracie 20 lat dobrej koniunktury międzynarodowej, kiedy mogliśmy osiągnąć dużo więcej. No wystarczy porównać osiągnięcia Polski międzywojennej w dużo, dużo gorszej koniunkturze i gorszej sytuacji z osiągnięciami III Rzeczpospolitej, żeby zobaczyć, że to pokolenie nie stanęło na wysokości takiej jak pokolenie przedwojenne. Ale orzekać, że Polski już nie ma, to jest naprawdę już drugi raz słyszę taki w tych rozmowach taki ton. Wydaje mi się, że jeśli mogę użyć takiego argumentu, no chrześcijanin nie powinien znać pojęcia rozpaczy. Rozpacz nie istnieje dla katolika. To jest uczucie absolutnie pogańskie. Jeśli ktoś wierzy w Boga, to zmartwychwstałego Boga, to nie może ulegać rozpaczy i nie może właśnie, jak to ujął klasyk, desperować o Rzeczypospolitej. Więc w tym jednym punkcie apelowałbym, proszę takiej trucizny do serca nie dopuszczać, bo takie twierdzenie Polski już nie ma, Polska już zginęła, to jest trucizna.
A rozpacz to pierwszy i główny grzech przeciwko teologalnej cnocie nadziei, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże,
halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Jak obudzić Polskę?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Witold z Pomorza.
Prosimy, panie Witoldzie.
Może dziękuję za możliwość dozwolenia się. Nie wierzyłem, że mi się uda. Chciałem zwrócić uwagę może na jakieś inne podejście. Nazwałbym je podziękować Kaczyńskiemu. Kilka uwag. Wiemy, historia samoobrony. Powstała, by bronić wsi. Nie swoich, jak to robił PSL. Były wybory prezydenckie. Leper uzyskał 15%, z których rzekł się na korzyść Lecha Kaczyńskiego, misję prezydenta. Potem jest msza w Częstochowie, święta. W znak pokoju przekazują sobie Kaczyński, Leper i pan z Ligi Polskiej Rodzin. Nazajutrz rano w poniedziałek próba aresztowania Lepera. Zwróć uwagę na to, co się dzieje. Ostatecznie Kaczyński rezygnuje z władzy. Niepotrzebnie. Doprowadza do upadku szkolnictwa wyższego, kończy się lustracja profesorów. Na uczelniach mamy to, co mamy. Pojawia się pycha i próżność. Rządzenie samemu, bez kontroli jakiejkolwiek. Również zobaczmy, co się dzieje. Pochówek brata na Bawelu. Jego jednoosobowa decyzja. Kolejne przegrywane wybory, inaczej być nie może. Otóż, temu człowiekowi brak daru jednoczenia ludzi wokół słusznej sprawy. Tylko ludzi dzieli. Wyrzuca kolejnych frakcji wartościowych ludzi z PiS-u. Tak być nie może. Przywódca winien być mądry mądrością innych. Już mamy Solidarną Polskę, prawicę dla Rzeczpospolitej. Oczekujemy w tej chwili na kogoś, kto potrafi nas zjednoczyć. Jak mówił pan redaktor, że odwołuje się do ruchów oddolnych. Rzeczywiście w sytuacji końca Polski jednak czasu na takie ruchy oddolne nie ma. Wyjście widzę jedno. Złoty róg symboliczny z wesela ma go w swoim ręku prymas kardynał Glemp. I od niego będzie to zależało. Kończę raz jeszcze wezwaniem. Zaczynamy od podziękowania wodzowi PiS. Dziękuję.
Dziękuję panie Witoldzie, tak? Jeśli można. Ja widzę, że jednak ten kij w urwisko tutaj trzeba było włożyć, bo to ile telefonów dotyczy tej sprawy, pokazuje, że potrzebujemy rozmowy. Różne tezy są stawiane, mniej lub bardziej radykalne. No to i dobrze, ale ja... Tak, no pan mówi, nie ma czasu. No nie ma czasu, no ale... Realnie rzecz biorąc, to cóż, no, róbmy to, co jest możliwe. Jeżeli się nie potrafią zjednoczyć wodzowie, to jednoczmy się my na dole. Będą musieli pójść naszym, jednoczmy się w jakichś działaniach konkretnych, to jest te 4-5 godzin w tygodniu przynajmniej, to wodzowie będą musieli pójść za nami. Nie sądzę, żeby prymas był w stanie odegrać którykolwiek taką rolę politycznego przywódcy. To chyba jednak nie jest to ta sytuacja, ale jedna rzecz dla mnie ważna, bo pan mówi podziękować temu konkretnie wodzowi. Ja myślę, że jednak my musimy zmienić sposób myślenia. Znaczy ja nawołuję do tego czerpania z tej tradycji endeckiej z pamięcią, że to jest narodowa demokracja. Że to oczywiście się zapomina. Nawet wręcz są jakieś insynuacje usiłujące naszą tradycję narodowo-dmowskiego jakoś przyrównywać do jakichś ruchów faszystowskich, prawda, czy zgoła nawet wręcz do nazizmu, co już jest oburzającym pomówieniem. A właśnie ta tradycja, co było bardzo ważne w tej tradycji, było bardzo ważne dla Romana Dmowskiego, że on miał program budowania w Polsce demokracji, czyli budowania tej klasy średniej, organizowania narodu właśnie w ten sposób, żeby to naród rządził. Bo on był absolutnie wrogiem wszelkiego wodzostwa. Może to jest błąd, który my od 20 lat popełniamy. Także na prawicy, że oczekujemy na męża opatrznościowego. Przyjdzie wódz i wódz będzie wiedział lepiej. To jest takie trochę i lenistwo wynikające z przyzwyczajenia PRL-u, że jednak jakiegoś oglądania się, że ktoś sprawy za nas załatwi. Bardzo podziwiałem Amerykanów, kiedy patrzyłem, że oni nie mają tego. No, oni wiedzą, że oni muszą sprawy sami załatwiać, a nie wzywać władze publiczne na pomoc. A dopiero w te władze, jeżeli to z konkretnym oczekiwaniem, co one mają zrobić, o co chodzi, I mam wrażenie, że ta nasza polska endecka tradycja, ten program Rzeczpospolitej Samorządnej, którą Narodowa Demokracja, który stworzyła przed wojną, w tym okresie międzywojennym, to jest właśnie rzecz szalenie wartościowa także dlatego, że ona mówi, jak budować społeczeństwo obywatelskie, to się dzisiaj nazywa, wtedy tego nie nazywano w taki sposób, ale jak tych Polaków zorganizować, upolitycznić, upodmiotowić, jak zbudować strukturę, która będzie działała. No pewnie, ja bym też wolał, żeby przyszedł jakiś mąż opatrznościowy. Jeżeli nam Pan Bóg takiego męża opatrznościowego nie przysyła, charyzmatycznego, niekwestionowanego przez nikogo, który by cały naród zjednoczył łatwo i szybko, no to widocznie stawia nam jakieś inne zadanie. Ja bym to tak definiował. Myślę, że budowa polskiej klasy średniej, budowa polskiej świadomości obywatelskiej, budowa wspólnoty, świadomość swoich interesów narodowych, to jest tak naprawdę droga na długą metę, na dalszą metę. Oczywiście tego się nie da zrobić szybko, ale to jest droga na dalszą perspektywę, która jest w stanie odbudować znaczenie Polski jako podmiotu międzynarodowego i jako państwa, które swoim obywatelom jest w stanie zapewnić i dostatnie życie, i zaspokojenie ich aspiracji, i cywilizacyjny awans. Natomiast no, Dmowski tak pisał, że wszelkie dyktatury to są tylko urządzenia czasowe i one więcej szkody na dłuższą metę przynoszą niż pożytku, bo nawet dobry dyktator czy dobry autokrata to dotyczy nie tylko rządów w państwie dyktatury, ale również struktury właśnie na przykład partyjnej. Przecież on właśnie dlatego nigdy nie pełnił roli takiego wodza. Nie próbował być antypiłsudskim, prawda? Nie w ten sposób kierował narodową demokracją, tylko raczej starał się ją rozbudować, że taka struktura wodzowska zawsze na dłuższą metę szkodzi, no bo nawet jak się trafi genialny wódz, to on potem nie znajduje genialnego czy godnego go następcy, bo po prostu wszyscy w otoczeniu się przyzwyczajają, że wódz wie lepiej, oczekują wszystko od wodza, a wodza zabraknie. No tak trochę było, też jest to nasze doświadczenie polskie, bo o Piłsudskim można mieć do niego różne zastrzeżenia, ale niewątpliwie była to postać wybitna, ale po zamachu majowym, po śmierci Piłsudskiego okazało się, że już żadnej postaci na jego miarę, która by przyjęła w Polsce przywództwo skuteczne, nie było. Nie wierzę w dyktatury, nie wierzę w wodzów, wierzę w demokrację czy w republikanizm całym sercem, bo to jest taka nasza polska tradycja. Polacy właściwie nie potrafią nie być republikanami, uważam. Myśmy byli republikanami wtedy, jak cały świat przeżywał rządy absolutystyczne i to mamy we krwi. Ja tam osobiście jestem z tego dumny.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, prosimy.
Dziękuję, proszę ojca. Nie będziemy w Chrystusie Maryja zawsze dziewica.
Teraz
bardzo zacznijmy. Dziękuję panu redaktorowi za taką ciężką posługę, trudną i to w nocy jeszcze podróż z Warszawy i tyle godzin. Dzięki serdeczne. To są bardzo, bardzo dobre rozmowy Polaków. Niedokończone oczywiście. Rozmawiamy ze sobą. Jest tutaj naturalnie pragnienie rozeznania, ale i są emocje, bo my jesteśmy bardzo emocjonalni. Ja pierwsze to bym, no, tak przykro odbieram, jeżeli ludzie biją w jednego, prawda? W jednego tam, niektórzy bardzo ostro. Oczywiście można mieć zastrzeżenia i tak dalej i też nie można kanonizować, nie można idealizować. Z tym, że to jest bardzo trudna sprawa i ja no patrząc na to, co się dzieje, to no, tylko cieszę się tym, co jest lepsze od gorszego w Polsce. Po prostu trzeba mieć. Tak krawiec kraje, jak materii staje. No taka sytuacja jest. My musimy dopracować się dopiero. My idziemy ciągle w górę. I dużo dobrego już jest zrobione. Bardzo dużo dobrego. Przecież trzeba sobie uświadomić po tym zrywie, powiedziałbym, tym odrodzeniu przepięknym po czasach zaborów, no przyszła wojna. zniszczenie jest straszne, prawda? A później cały czas to dalsze niszczenie. Niszczenie właściwie wszystkiego. Wszystkiego i niszczenie również naszych umysłów, naszych sumień. Niestety to było. Tak ten komunista robił. Tak naszej kultury, ducha. No właściwie to jest system niszczycielski, czym był. W każdym razie, a później tak to dostrzegam, może źle, to bardzo proszę o skorygowanie. Ten zryw, rok 80. Ja to pamiętam, z jaką radością żeśmy podchodzili i tak naiwnie żeśmy uwierzyli. A już wtedy nas rozpracowali, to jakoś sterowane jest. Nie wiem, ile prawdy jest w tej książce Golicyna, nowe kłamstwa w miejsce stare. Gdy tam czytam, że pamiętam na której stronie, w 84 roku on pisał i mówił, jaki ma być rząd w Polsce. I w 89 taki zrobili. I co bym powiedział? I co? I później to pranie mózgu. Niszczenie mentalności, tu media. Pozornie oddali władzę, ale nie oddali, to się przebrali tylko, jakbym powiedział. To, co pan redaktor mówi, powstała nowa klasa. I tak dalej. To coś, stało się to. W każdym razie my dojrzewamy. Oni wzięli media, wzięli to symbolicznie banki, a chodzi mi o ten dorobek pokoleń cały, to co czymś jest ten kapitał materialny. No i przebrane i to wszystko dalej to ciągnie i a Polska jest niszczona. Dla mnie to jest walka cywilizacyjna, walka kulturowa. Tutaj i tu ten diabeł wykorzystuje i nasze wady i całe sytuacje są. To rozgryźć to jest tak. Dla mnie to jest też, tak widzę, że to jest walka z Kościołem. Z Ewangelią. No tylko Ewangelia przemienia świat. Zobaczmy, co z Ewangelia wniosła w Europę, w świat. Jak jest spychana. Jak jest atakowany Kościół. Jakimi metodami. Kiedyś w marksizmie czy komunizmie to w kazamatach zamykali jakichś więzieniach, obozach, ile tysięcy księży wymordowali, kościołów zniszczyli. A teraz niszczą inaczej, niszczą duch. Oszczerstwa na kościół. Zniechęcanie do ludzi. Ale to już szerszy temat. Tam jest jakaś potężna walka. I tutaj, no, co robić? Jeszcze bym dodał, jeżeli można, panie redaktorze, ktoś mi kiedyś taki list przysłał, bardzo szlachetny, ludzie z Poznania, artyści, muzycy, mówią właśnie, jak coś powstaje, to zaraz jakaś grupa, która by się chciała zorganizować dla dobra ojczyzny, może to partia, to zaraz powstają inne, zwłaszcza przed wyborami. Wyskakują z nich i dzielą. I on, ten człowiek, mówi, pisze jakiś KGB-owiec, nie pamiętam nazwiska, wyjechał z Rosji i pisze ten człowiek, że pozornie Związek Sowiecki się rozpadł, ale rozrosły się służby. Te służby KGB, czy tam, tak. I one jaki mają wpływ wszędzie? Nie wiem, czy te służby, czy inne służby. Ale to, co jest złego, ten zły organizuje, tak bym powiedział generalnie. Jest to, a my się temu złemu poddajemy. Jesteśmy słabi i tu potrzeba nam silnych charakterów. I tu widzę gdzieś potrzebę działania na umysły. I to, co mówię, informacja. Mam takie cztery słowa zapożyczone w księdze biskupa Frankowskiego. Informacja, formacja, organizacja, akcja. Natomiast mówię, informacja już wchodzi w formację. Dobra informacja, prawda nas wyzwoli. Ludzie prawdy, świadkowie prawdy, stąd tu media. Media, żeby były środkami komunikacji, a nie środkami manipulacji. Media, mówi się w Polsce, głównego nurtu. One są mętnego nurtu. Mętnego, robią zamęt w sercach i umysłach. Manipulują ludźmi, nie pokazują prawdy, nie prowadzą do miłości, tylko do dzielenia, judzenia, wyśmiewania, lekceważenia człowieka, jego godności i tak dalej. I takie napuszczanie jeden na drugiego. Myślę, że tutaj też jest to robione po rozpracowaniu nas, bo my jesteśmy emocjonalni i damy się tym, na te emocje brać, i to jest gorsza te manipulacje jeszcze na emocjach niż na umyśle. To widać wyraźnie. Dlaczego nie na niego? No bo nie. Nie ma żadnego argumentu rozumowego. W każdym razie, czy przeciwko jest komuś? Bo nie. Prawda? W każdym razie, to jest informacja w sumie, informacja osobowości. I dopiero wtedy będzie organizowanie się. Ludzie, którzy poczują potrzebę bycia razem i dobra czynionego razem. I tu gdzieś potrzeba nam, byśmy przez tyle lat byli atomizowani. Ja naprawdę tak patrzę na świat, to mi się bardzo dużo podoba. Na przykład tak nieraz myślałem, jadąc po świecie, mówię, gdybyśmy byli tacy zorganizowani, pracowici, z przemyśleniem jak Niemcy. Oddzielam to od polityki tamtej złej, która była, czy jak. Ale proszę zobaczyć. To jest imponujące. Mam wielu przyjaciół tam, katolików, dobrych, którzy współdziałają z nami. Kościół zawsze jednoczył. W kościele zawsze czułem się, wszędzie, gdy jestem w kościele, czuję się jak w ojczyźnie. To znaczy, jest tam ten sam duch, co u nas w Polsce, ale będąc w kościele. Tak. W każdym razie, jacy oni zorganizowani. Ile w każdej wiosce organizacji. W małej wiosce. Byłem niedawno, jakiś czas, parę miesięcy temu na pogrzebie kogoś. Wioska mająca 200 mieszkańców. Na pogrzeb do tego człowieka przyjechało chyba 1000 ludzi. Bo coś niesamowite. Jak zorganizowane. Jak oni szli. Jakaś orkiestra, jacyś umyśliwi, jacyś ludzie z taką godnością, z tymi swoimi znakami, z tym wszystkim. Oni mają pełną organizację. Oni się uczą wspólnie działać. Oni wspólnie myślą nad swoim siołem, wioską. Naprawdę. Pamiętam, jechałem kiedyś chyba z 50 km na godzinę przez tą wioskę, a ktoś mi ten sam powiedział, nie wolno, tam jest 30. Bo dlatego i dlatego. Nie, bardzo kulturalnie mi powiedział, znajomy. Jakoś tak nacisnęła mi w tym miejscu. Proszę. On dba o to. To jest coś niesamowitego. Ta organizacja. Oni uczą się wspólnie ze sobą być. U nas żadnych tych organizacji nie ma. Jesteśmy zatomizowani, zjudzeni i tak dalej. Ja patrzę na przykład w różnych miejscach, patrzę bloki, pełno bloków. Nie będę mówił miejscowości. Tam dojeżdżałem raz, drugi, musiałem, pewnie jeszcze będę. Ludzie stoją, siedzą w blokach, patrzą, plotkują, a wokół bloku do dziadostwo. Dlaczego się nie zorganizować? Chociażby troszeczkę porządku zrobić. Trzeba zorganizować. Właśnie tego nie mamy. A harcerstwo gdzie jest? A inne organizacje? Właśnie tego brakuje. Brakuje nam, mówię, najpierw tego poinformowania, światłego umysłu, i tu bardzo złą rolę odgrywają niejednokrotnie i uczelnie. Tam też pełne agentury różne i odstawienie lipy, za przeproszeniem, i media i tak dalej, szkoły. No jest to powszechna dewastacja. Później kształtowanie sumień. Kształtowanie osobowości, jakiejś takiej osobowości. No i dopiero organizacja. I dopiero będzie coś. To jest ogromna praca przed nami. I dopiero akcja. A nie takie zrywy na 5 minut. Ojciec Święty przyjeżdżał tyle razy. Boże, no Jacksonada była. Wrzeszczeli ludzie, mnie to raziło. Rozumiem radość, ale a kto słuchał tego papieża? A kto teraz wie, co on mówił? Ile nas procent słucha? A prawie wszyscy wychodzili. Dla nich to było dla nas było ogromne przeżycie, ale jeszcze nie wystarczy sobie przeżyć. Prawda? Przepraszam, tak chaotycznie mówię. Myślę, że jesteśmy bardzo skomplikowani. Sytuacja skomplikowana, ta historia też. No i trzeba się brać do roboty. Do roboty się brać i nie czekać, że jeden prorok zbawi wszystkich. To już Witos mówił. Nie nawet geniusz nas zbawi, ale cały świadomy naród. Ja bym dodawał jeszcze prawy, o prawych sumienia. I to jest wezwanie do wszystkich. Nie mówić, pogada sobie nawet na antenie radia i nic nie zrobi. A co przeczytał? Jakie pismo dobre znalazł, żeby systematycznie czytać i dać komuś? A może dziecku? Od dziecka znaczy. Młodzież. Jak to? A później dopiero zorganizować. A może zacząć nawet ten marsz organizowany. To już jest organizacja. Tylu ludzi organizuje. Ci ludzie są świadomi. Ale potrzeba nas jeszcze więcej. Trzeba nas jeszcze więcej. A wykłady zorganizować w swoich środowiskach. Takie permanentne, systematyczne. Jak najwięcej ludzi. I myślę, że z tego później coś wyjdzie. Trzeba tej cierpliwości i pracy. Przepraszam bardzo. Mówię tak, jak bili w tego pana Kaczyńskiego, to myślę, dziękujmy i za niego. I dziękujmy za każdego, który chce coś dobrego robić. Ja nie mówię, ani nie kanonizuję w tej chwili, proszę mi dobrze rozumieć, ani nie potępiam. Ja bym też miał wielkie pragnienia, ale co zrobić? Ja powiedziałbym, dziękujmy za to dobro, które jest i wokół tego dobra, ale oczywiście trzeba się nawzajem zachęcać, to co apostoł mówi, zachęcajcie się i napominajcie z miłością. I tak trzeba. Jasne. Tylko też trochę też, żebyśmy wszyscy się wzięli do roboty. Dziękuję. I organizować. A dlaczego nie organizować grup takich wspierających dobre partie w terenie? Prawda? Tylko tu potrzeba do polityki z kolei trzeba ludzi oddanych, którzy by chcieli służyć innym, a nie myśleć, co ja z tego będę miał. Dziękuję.
Dziękujemy. Ojciec dyrektor Radia Maryi, ojciec Tadeusz Rydzyk, a naszym gościem redaktor Rafał Ziemkiewicz.
No i ja dziękuję za miłe słowa. Przede wszystkim to ja się czuję zobowiązany za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem swój punkt widzenia przedstawić. No, staram się w różnych mediach go przedstawiać i poddawać, o ile on tak, pod dyskusję, bo też się wcale nie uważam za jakiegoś nieomylnego proroka, ale wierzę w to, że to jest jakaś wartość, jak o pewnych rzeczach rozmawiamy i nie uznajemy takich tematów, których tykać nie wolno, bo z każdego przemyślenia coś tam, myślę, dobrego wyjdzie. I bardzo się cieszę, że z tego, co ojciec dyrektor powiedział o organizacji, o takiej walce cywilizacji, no bo tak, no bo myślę, że w takim generalnym planie to jest chyba oczywiste, że nic nie jest dane. Może te problemy, które mamy, tak sobie myślę, wynikają z faktu, że trochę za bardzo Polacy uwierzyli, że jak już wolność dostali, to tej wolności nic nie zagraża. A wolność to jest coś takiego, czego trzeba stale bronić, które jest stale zagrożone. I pewnie, nie wiem, do mojego zawodu jako dziennikarza należy, żeby te zagrożenia starać się wyjaśnić, objaśnić. Nie zawsze wiem, czy to jest mniej lub bardziej zorganizowane, na ile mamy do czynienia z wypadkową działań różnych sił, które mają swoje cele, często wrogie Polsce, często wrogie wartościom, często wrogie religii. Czy one działają w porozumieniu, czy one działają nie w porozumieniu? No, po prostu nie wiem. Istnieją wywiady, istnieją obce mocarstwa, które chcą swoje interesy rozgrywać naszym kosztem. Istnieją organizmy gospodarcze, które chcą się bogacić za wszelką cenę i maksymalizować zyski, również kosztem ludzi. A czy one się ze sobą łączą? No, ja mam zasadę, mówię o tym, czego jestem pewien i to, co mogę powiedzieć, a nie o tym, czego się domyślam. Bo jak się człowiek mówi tylko o tym, czego się domyślam, to może gdzieś tam zabrnąć i w błąd jeszcze innych wprowadzić, czego bym bardzo nie chciał, czego się bardzo starałem unikać. A czego jestem pewien? No to właśnie tego, że nikt nie powinien być bierny i dlatego się strasznie cieszę z tego, że państwo tutaj mnie słuchali, że to już mimo tak późnej godziny gdzieś tam poszło między ludzi. Ktoś się zgodzi, ktoś się nie zgodzi, ale pomyśli, może porozmawia z innymi, może coś tam z tego dobrego wyniknie, a złego na pewno nic. Więc to już chyba zgodzi się ojciec, że wystarczy, jeżeli się zgodzi, nie zaszkodzi.
Jeśli się zgodzi, to potwierdzą się jego myśli. Jeśli się nie zgodzi, to zostanie też w jakimś wymiarze przebudzony. O tym dzisiaj rozmawialiśmy.
To będzie musiał sobie też argumenty, prawda? Przepowtórzyć swoje argumenty, dlaczego się nie zgadza.
Oby nie te argumenty, które są brakiem argumentów. Nie, bo nie. Jak przebudzić Polskę? Panie redaktorze, ostatnie, jeszcze niech pan wykrzesze z siebie tyle sił, tych fizycznych, intelektualnych. Do czego przebudzić Polskę?
A ja siły mam, no, nawet więcej niż na początku, naprawdę. Także do czego my się budzimy? Do aktywności. Się budzimy do świadomości. No, tak jak się człowiek budzi z uśpienia, to budzi się, żeby uświadomić sobie swoją sytuację, żeby uświadomić sobie wyzwania, które przed nim stoją i żeby się z nimi uporać. No ja taką swoją książkę kiedyś napisałem, powieść, którą bardzo lubię do dzisiaj, mimo że to już trochę czasu minęło. Ona się nazywała Zgret, nazywa się, i tam taki bohater sobie powtarza takie słowa: trzeba orać. I tak ja widzę zadania życiowe, które przed każdym stoją. Trzeba orać, swoją pracę włożyć. No ona się na pewno nie zmarnuje. Zawsze coś wyrośnie, jak się założy. I dlatego ja bym odpowiedział, że do tego się budźmy w takim razie. Do tej świadomości, że nic nam nie jest dane na zawsze, ale też nic nam nie jest zabrane na zawsze. Wszystko jest, skoro ta walka trwa, skoro ta, może ktoś powiedzieć, gra trwa, to nigdy nie jesteśmy tak przegrani, żebyśmy nie mogli się odkuć i wygrać. I w całej naszej historii zresztą, i nie tylko w naszej historii to widać, nie wolno rąk opuszczać.
Czyli należy powiedzieć, jest nam po drodze. Pan mówi, że trzeba orać, a my mówimy, musimy siać.
Dobra, jest podział pracy w takim razie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Bóg zapłać. Za zaproszenie i państwu za telefony i za zainteresowanie, ojcu dyrektorowi za komentarz do najbliższej okazji, uważam, do następnego jakiegoś spotkania w internecie, w gazecie, gdziekolwiek się da.
Więc tej orce i temu sianiu niech Bóg da wzrost i czekamy na plony. Redaktor Rafał Ziemkiewicz, naszym gościem, dziękujemy. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dziękuję.